Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę, 18 stycznia, Za szybką studia w Najsekwańskim Domu Radia program realizują Andrea Kunowa i Claude. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Bernhardt. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Dzisiaj oczywiście mamy niedzielę 5 kwietnia. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Korea Północna dokonuje próby wystrzelenia rakiety, według niej z satelitą, według opinii światowej, z ładunkiem jądrowym. Barack Obama przemawia do Prażan na Placu Zamkowym w stolicy Czech i bierze udział w szczycie USA-Unia Europejska. W pakistańskim Pendżabie dochodzi do kolejnego zamachu samobójczego. Giną co najmniej 22 osoby. Papież Benedykt XVI odprawił w Watykanie uroczystą mszę świętą w niedzielę palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień. Tu parę szeref. Ja teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Markiem Brzezińskim. Naruszając w sposób ewidentny wszelkie rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej, Korea Północna przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę próbę z rakietą dalekiego zasięgu, mającą na swym pokładzie pocisk balistyczny. Pchenjan oczywiście zaprzecza. Twierdzi, że na pokładzie wystrzelonej rakiety znajdował się satelita, którego Koreańczycy z północy umieścili na orbicie okołoziemskiej. Z tym, że tak, południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony, jak i Armia Amerykańska informują, że Korei Północnej nie udało się umieścić tej rakiety, tego satelity w kosmosie. Z początku informowano, że dwa pierwsze człony rakiety spadły po wypaleniu się paliwa, jeden do Morza Japońskiego, a drugi do Pacyfiku. Jak informują miarodajne źródła wojskowe USA, cytowane przez agencje prasowe, do Oceanu Spokojnego spadł i trzeci, najważniejszy człon rakiety. Także żadnego satelity na tej rakiecie nie było, a była to po prostu próba rakiety balistycznej dalekiego zasięgu. Koreańczycy z północy natomiast twierdzą, że w 9 minut i 2 sekundy po wystrzeleniu na orbicie okołoziemskiej umieszczony został satelita Kwangmyongsong-2. Dodajmy, że obie technologie wystrzeliwania w kosmos satelitów czy ładunków jądrowych dalekiego zasięgu są bardzo do siebie zbliżone. Rakieta przeleciała nad terytorium Japonii. Zarówno Tokio, jak i Waszyngton natychmiast opublikowały komunikat, że w żaden sposób Pchenjan nie może sobie pozwolić na stwarzanie najmniejszego nawet zagrożenia dla innego państwa. Szef dyplomacji europejskiej Javier Solana oświadczył, że, cytuję, Koreańczycy doskonale wiedzieli, że nie mogą przeprowadzać tego rodzaju prób, a że to uczynili, to teraz wystawiają się na sankcje międzynarodowe.
Północno-koreańska próba z rakietą balistyczną wywołała gwałtowne reakcje na całym globie. Zewsząd, poza Rosją i Chinami, z demokratycznego świata odezwały się głosy potępienia pod adresem komunistycznych władz Pchenjanie. Republika Czeska, stojąca w tym półroczu na czele Unii Europejskiej, w swoim i jej imieniu w ostrych słowach oceniła postawę Korei Północnej, stwierdzając, że próba w poważny sposób zagraża stabilności regionu. Co więcej, rodzi to także niepokoje o szerszym zasięgu, gdyż północno-koreańska próba rakietowa może być także sygnałem do nowego wyścigu zbrojeń na naszym globie. Unia Europejska podkreśla, że tym samym Korea Północna naruszyła rezolucję nr 1718 Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazującą władzom w Pchenjanie jakichkolwiek prób atomowych czy prób z rakietami balistycznymi. Unia domaga się od Korei Północnej natychmiastowego wstrzymania prac nad kolejnymi próbami zmierzającymi do budowy arsenału broni atomowej. W Nowym Jorku poinformowano o zwołaniu na żądanie Japonii i Stanów Zjednoczonych w trybie pilnym nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał Pchenjan do podporządkowania się wspomnianej rezolucji zabraniającej Korei Północnej tego typu prób. Rosja i Chiny, w przeciwieństwie do całego świata demokratycznego, wstrzymały się z potępieniem Pchenjanu i zaapelowały do pozostałych państw o powściągliwość w działaniu. Według obserwatorów Moskwa i Pekin mogą zablokować przyjęcie rezolucji nakładającej nowe sankcje na Koreę Północną, z inicjatywą której chcą wystąpić Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńcy. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy określił próbę z rakietą balistyczną mianem prowokacji ze strony Korei Północnej i wezwał do natychmiastowego wprowadzenia sankcji wobec reżimu, który nie szanuje żadnego prawa międzynarodowego. Sarkozy dodał, że przeprowadzając próbę, władze w Fenianie same postawiły się poza prawem. Powiedział również, że jego stosunek do Korei Północnej jest taki sam jak wobec Iranu. Społeczność międzynarodowa musi izolować władze w Fenianie i w Teheranie i wprowadzić sankcje, aby w ten sposób uzmysłowić im konieczność zarzucenia agresywnej polityki związanej z wykorzystaniem atomu do celów wojskowych. Także Wielka Brytania i Australia w zdecydowany sposób potępiły północno-koreańską próbę. Premier Australii Kevin Rudd, podobnie jak Nicolas Sarkozy, określił postępowanie władz w Fenianie mianem prowokacji. Słowa przypominające o naruszeniu przez Koreę Północną rezolucji ONZ popłynęły także z Seulu i Japonii, państw rejonu przyglądającym się poczynaniom komunistycznego reżimu z wielkim niepokojem i z uwagą.
Mówi Paryż Szeref i oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Kontynuując podróż po Europie, prezydent USA Barack Obama wystąpił dzisiaj w Pradze.
Panie i panowie, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i pierwsza dama Michelle Obama. Ten na placu zamkowym w Pradze oszalał z radości, gdy pojawiła się przed nim prezydencka para. Ale szef amerykańskiej administracji wiedział, jak ten entuzjazm jeszcze wzmocnić. Tylko nieliczni przewidzieli, że ktoś taki jak ja może stać się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tylko nieliczni przewidzieli, że amerykańskiemu prezydentowi pewnego dnia będzie dane mówić do takiego publikum jak tu w Pradze. I tylko nieliczni wyobrażali sobie, że Republika Czeska stanie się wolnym narodem, członkiem NATO i przywódcą Unii Europejskiej. Ci nieliczni umieli bowiem, zdaniem Obamy, zignorować głosy mówiących, że świata nie można zmienić. Wszyscy dobrze wiedzieli, o jakich to nielicznych mówi amerykański prezydent. Tym bardziej, że w ramach jego praskiej wizyty przewidziane zostało spotkanie z byłym prezydentem Czechosłowacji i Czech, Václavem Havlem, który należał do tej garstki szaleńców, którzy w trudnych czasach komunizmu potrafili przeciwstawić się totalitarnemu reżimowi.
Sametowa rewolucja. The Velvet.
Aksamitna rewolucja. Obama powiedział to najpierw po czesku, a potem po angielsku. Aksamitna rewolucja nauczyła nas wielu rzeczy. Pokazała nam, że pokojowy proces może wstrząsnąć fundamentami imperium i pokazać, jak pusta jest ideologia. Pokazała nam, że małe kraje mogą grać kluczową rolę w światowych wydarzeniach i że młodzi ludzie mogą kierować rozprawianiem się ze starymi konfliktami. I pokazała, że przywództwo moralne jest silniejsze niż jakakolwiek broń. Ten hołd amerykańskiego prezydenta oddany czeskim dysydentom musiał być nie w smak gospodarzowi Václavowi Klausowi, który do nich dołączył dopiero w listopadzie 1989 roku. W dniach, które przeszły do historii właśnie jako aksamitna rewolucja. Ale chyba jeszcze bardziej nie w smak mu przyszła zapowiedź Obamy, że Stany Zjednoczone chcą stanąć na czele walki ze zmianami klimatycznymi. Szef czeskiego państwa napisał przecież książkę, której przekonuje, że globalne ocieplenie jest wymysłem nie mającym miejsca w rzeczywistości. Ale z placu zamkowego w Pradze Barack Obama chciał powiedzieć ludziom przede wszystkim, że zamierza zmienić świat. W przedziwnym zwrocie historii groźba globalnej wojny atomowej zmalała, ale ryzyko nuklearnego ataku wzrosło. Amerykański prezydent powiedział dziś w Pradze, że chce uwolnić świat od broni atomowej. Nie jest naiwny. Wie, że rezultat nie przyjdzie prędko. Być może nawet nie za jego życia. Ale, jak podkreślił, musimy ignorować głosy, które mówią, że świata nie można zmienić. Dlatego Stany Zjednoczone zredukują znaczenie broni jądrowej w swojej strategii i wezwą innych do naśladownictwa. Jeszcze w tym roku rozpoczął negocjacje rozbrojeniowe z Rosją. Będą dążyć do zawarcia układu zakazującego produkcji materiału rozszczepialnego. Umocnią układ o nieproliferacji. Nie tylko Rosja, ale także Korea Północna i Iran będą musiały zrezygnować z broni atomowej. Najpierw te kraje. Korea Północna złamała akurat dziś po raz kolejny reguły gry i będzie musiała zostać ukarana, zapowiedział amerykański prezydent. Wobec Iranu wyciągnął dłoń. Jak długo istnieje zagrożenie, Stany Zjednoczone będą pracować nad tarczą antyrakietową w Polsce i Czechach. Jeśli zniknie, tarcza zostanie zlikwidowana, obiecał prezydent USA. Temat tarczy powrócił na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej sekretarz stanu Hillary Clinton. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, tak relacjonował tę kwestię w rozmowie z dziennikarzami.
Nam zależało, aby Stany Zjednoczone miały świadomość, że podjęliśmy pewne ryzyko polityczne i że dlatego po pierwsze domagamy się pełnych konsultacji co do losów tego projektu. Po drugie, chcielibyśmy, aby to, co zostało podpisane, było realizowane. A po trzecie, niezależnie od amerykańskich decyzji, aby realizowana była polsko-amerykańska deklaracja polityczna, czytaj instalacja garnizonu z co najmniej jedną baterią rakiet Patriot.
W tym samym czasie trwały już rozmowy Baracka Obamy na szczycie z przywódcami państw i rządów wszystkich 27 państw Unii Europejskiej. Zaapelował do nich o przyjęcie do swego grona Turcji. Mówił też o amerykańskim spojrzeniu na problem zmian klimatu, o sytuacji w Afganistanie i o polityce energetycznej. Sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Mikołaj Dowgielewicz, tłumaczył potem, jaką rolę może Waszyngton odegrać w tej kwestii.
Stany Zjednoczone są bardzo ważnym partnerem politycznym dla Unii, jeśli chodzi o przekonywanie takich krajów jak Turcja czy kraje basenu Morza Kaspijskiego, aby te kraje uznały Unię Europejską za ważnego, możliwego odbiorcę na przykład gazu z Kazachstanu, z Turkmenistanu czy z Azerbejdżanu. W związku z tym wsparcie polityczne Stanów Zjednoczonych jest bardzo korzystne dla Polski i bardzo korzystne dla Unii Europejskiej.
Dwudniowa wizyta amerykańskiego prezydenta w przewodzącej Unii Europejskiej Pradze dobiega końca. W czeskiej stolicy polski prezydent zaprosił go do odwiedzenia Warszawy. Wtedy może i Polacy usłyszą, że obalili komunizm, tak jak to dziś usłyszeli Czesi. Dla Polski sekcji RFI mówił Marek Pędziwol, Praga.
Dodajmy do tej korespondencji z Pragi informację, że prezydent Obama opowiedział się za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej, a prezydent Sarkozy zdecydowanie się temu sprzeciwia. Kanclerz Merkel natomiast mówi bardziej dyplomatycznie. Niczego w tej sprawie jeszcze nie zadecydowano. Wyznaczony na sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego Duńczyk Anders Fogh Rasmussen przedstawił królowej Małgorzacie II swą dymisję ze stanowiska premiera Danii. Na szefa rządu duńskiego powołany został dotychczasowy minister finansów w rządzie Rasmussena, Lars Løkke Rasmussen. Nie ma tu żadnego pokrewieństwa, nazwisko Rasmussen jest w Danii bardzo popularne. Przypomnijmy, że w sobotę za odstąpienie od weta w sprawie blokowania Andersa Fogha Rasmussena na stanowisko szefa NATO, Turcja uzyskała obietnicę otrzymania stanowiska zastępcy sekretarza generalnego sojuszu oraz zamknięcia nadającej z Danii kurdyjskiej telewizji Reuters TV. Sobotnia manifestacja przeciwników NATO w Strasburgu, oprócz znacznych strat materialnych, choćby w wyniku spalenia się jednego z hoteli Ibis w mieście, apteki i sklepów, licznych samochodów, spowodowała też ranienie 49 osób, w tym 15 wśród policjantów i strażaków, a także jednego dziennikarza. Policja aresztowała 12 osób. Znacznie wyższe straty przyniosły sobotnie manifestacje nacjonalistów na Korsyce. Podczas starć z policją w Bastii ranionych zostało 70 francuskich policjantów, w tym aż 8 ciężko. Wśród demonstrantów zanotowano ranienie 10 osób. Według naocznych świadków manifestacja była doskonale przygotowana z logistycznego punktu widzenia ze strony właśnie nacjonalistów, co zresztą widać po liczbie i charakterze jej ofiar. Drugi mandat prezydencki otrzymał w sobotnich wyborach powszechnych na Słowacji centrolewicowiec Iwan Gaszparowicz. Pokonał on Iwetę Radiczową z centroprawicy w stosunku 55-45. Tu Paryż RFI. W pakistańskim Pendżabie doszło w niedzielę do kolejnego zamachu samobójczego. W jednym z tamtejszych ośrodków religijnych wysadził się w powietrze opasany materiałami wybuchowymi terrorysta. Zginęły co najmniej 22 osoby, a 35 zostało rannych. Z niespodziewaną wizytą przybył do Bagdadu szef autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Podziękował on prezydentowi Iraku, Dżalalowi Talabaniemu, za opiekę nad żyjącymi w Iraku Palestyńczykami. Piraci somalijscy uprowadzili u wybrzeży Afryki kolejny statek. Tym razem jest to niemiecki kontenerowiec o wyporności 20 tysięcy ton. W niedzielę palmową papież Benedykt XVI odprawił na placu Świętego Piotra w Watykanie uroczystą mszę świętą, rozpoczynającą Wielki Tydzień. Koncelebrowali ją też kardynałowie, zarządcy diecezji w Sydney, George Pell, i w Madrycie Antonio Maria Rocco Varela. Niespodziewanie szybko zakończył się samochodowy wyścig Formuły 1 o Grand Prix Malezji. W połowie wyścig musiano przerwać z powodu tropikalnej ulewy. Wygrał go Brytyjczyk Baton ze stajni Mercedesa. Polak Kubica nie ukończył wyścigu. Po ulicach Paryża biegli w niedzielę maratończycy. Wśród mężczyzn wygrał Kenijczyk Vincent Kipruto. Wśród kobiet Etiopka Atsede Bajsa. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Piotra Błońskiego z przeglądem tygodników.
Tygodniki miały w tym tygodniu pecha, bo główne wydarzenie, szczyt G20, odbył się w czwartek po zamknięciu numerów. To też po emocjach tego historycznego wydarzenia, jakie w mediach zakwalifikowano, zmieszanymi uczuciami czyta się komentarze, w których przeważa powątpiewanie w skuteczność decyzji tego gremium, albo wręcz kwestionowanie sensu szczytu. Równocześnie trzy główne tygodniki znów sprawiają wrażenie, jakby się zmówiły i zdobią swe okładki podobizną Obamy i obiecują ujawnianie tajemnic. L'Express daje temu tytuł Obama sekretny. Na okładce Le Nouvel Observateur, który nie wziął w tym tygodniu na wstrzymanie, oprócz Obamy mamy także Sarkoziego. Z pytaniem, czy mogą się oni dogadać. Ale spiskowa teoria dziejów i tu zwycięża. Pierwszy podtytuł brzmi Kulisy ich stosunków. A Le Point kusi ujawnieniem tego, czego o Obamie się nie mówi. Skoro zatem wszystkie tygodniki mówią o tym, o czym się nie mówi, można sobie te rewelacje darować. Z dwóch tygodników, L'Express i Le Nouvel Observateur, możemy natomiast dowiedzieć się w tym tygodniu czegoś ważnego na temat dzisiejszej Francji. Pierwszy opisuje w obszernym reportażu grupy i środowiska, które wchodzą na drogę tzw. obywatelskiego nieposłuszeństwa. Drugi – reakcję władz, które skłonne są traktować jako terrorystyczne zachowania anarchiczne, biorąc za pretekst te, które przybierają niebezpieczne społecznie formy. Nie wystarcza im, to cytat, manifestowanie w pochodach ulicznych, nawet jeśli skupiły one we Francji 19 marca do 3 milionów ludzi. Rządowym receptom przeciwkryzysowym nie ufają, propozycjom socjalistycznej opozycji nie wierzą, apele związków zawodowych puszczają mimo uszu. Mogą to być pracownicy, studenci, nauczyciele, robotnicy, bezrobotni albo aktywiści antynato. Ich wspólnym hasłem jest nieposłuszeństwo i naruszanie prawa. Wielu wśród nich jest młodych ludzi zniechęconych szukaniem pracy, źle płatnymi tymczasowymi zajęciami i stażami. Nawet w tych sektorach, gdzie rozpoczęto reformy, budzą one sceptycyzm lub sprzeciw. Na uczelniach, w szkołach, w szpitalach, w sądownictwie przeważa bierny opór. Niecierpliwość społeczna rośnie i jest ryzyko radykalizacji, bo ludzie odnoszą wrażenie, że są w ślepym zaułku, stwierdza socjolog z Instytutu Via Voice. Na tym gruncie rosną lub odrastają jak grzyby postawy i ruchy odrzucania klasycznych form kontestacji. Koniec cytatu. Jeden z takich ruchów nosi nazwę L'appel et la pioche. To kalambur, który odczytać można jako łopata i kilof albo apel i granda. Uczestnicy skrzykują się SMS-ami w kilkudziesięciu i pojawiają się znienacka w supermarkecie, gdzie organizują sobie piknik, czerpiąc wiktuały bezpośrednio z półek. Ma to być protest przeciw zbyt wysokim marżom handlowym sieci dystrybucyjnych. Ale to bynajmniej nie jest improwizacja. Ruch ten ma swoich radców prawnych, dwoje adwokatów, którzy wyszukali w kodeksie handlowym mocno już zakurzony, ale wciąż legalnie obowiązujący akuratny paragraf. Brzmi on następująco. Wino, oliwa i inne produkty, które zwyczajowo kosztuje się przed nabyciem, nie są traktowane jako sprzedane, dopóki nabywający ich nie skosztował i nie uznał ich za odpowiednie. Na wszelki wypadek uczestnicy pikniku mają na przedramieniu wytatuowany numer telefonu adwokata. Inny ruch o nazwie Czarny Czwartek wziął sobie za cel pustostany. Jego prawnicy wykazują, że według obowiązujących przepisów wystarczy zajmować dany lokal przez ponad 48 godzin, by policja nie mogła zainterweniować według procedury przyłapania na gorącym uczynku. Po 48 godzinach właściciel lokalu musi zwrócić się do sądu. A to, wiadomo, zajmuje miesiące albo i lata. W tej sytuacji działacze proponują mu negocjacje i zgodę na przyjęcie niechcianego lokatora. Czasem się to udaje. Inne jeszcze grupy nie uciekają się do takiego szantażu, preferując manifestacje w formie zabawy. Na przykład jedna osoba odpowiada na ofertę wynajmu mieszkania, podając fałszywe nazwisko i zawyżone dane o sytuacji i dochodach, i umawia się na zwiedzanie mieszkania. Ale przybywa tam w towarzystwie kilkudziesięciu kumpli z wyżerką i zapasem szampana, po czym jedzą, piją, lulki palą, a właściciel, poinformowany zaraz, że manifestanci wcale nie zamierzają tam zostawać na stałe, po pierwszej reakcji przerażenia tak się odpręża, że bawi się razem z nimi. Jeszcze inne grupy prawo naruszają wyraźnie, ale w drobnych rzeczach. Na przykład kolektyw antyreklamowy, którego członkowie zamazują świeżo rozklejone na billboardach reklamy napisami i hasłami w rodzaju witryna kłamstwa, przemoc ekonomiczna i tym podobnymi. Gotowi są za to zapłacić cenę w postaci, jak dotychczas, najwyżej zatrzymania na 24 godziny. Inni udzielają pomocy i porad nielegalnym imigrantom, co teoretycznie grozi karą do 5 lat więzienia, ale jakiż sąd odważy się dziś wydać taki wyrok? Ta forma obywatelskiego nieposłuszeństwa nabrała popularności dzięki filmowi Loretta Welcome z Vincent Lindonem w roli głównej. W środowiskach nauczycielskich nieposłuszeństwo cywilne przybiera postać deklaracji odmowy stosowania nowych przepisów wprowadzonych w ramach ostatniej reformy. Zasadność tej odmowy to osobny rozdział, ale jak dotąd 2700 nauczycieli napisało do swych władz w kuratoriach formalne oświadczenie, że sumienie nie pozwala im podporządkować się tym nowym wymaganiom. Te dotychczas wymienione formy kontestacji bez przemocy częściej budzą sympatię niż potępienie. Są jednak i brutalniejsze, jak najazd na biuro danej firmy lub okupacja zakładów pracy, zapory na drogach i kolei, aż po branie zakładników. Taki właśnie los spotkał prezesów francuskich filii Soniego i firmy 3M. Ale nawet i w tych wypadkach manifestanci częściowo wygrali, mając za sobą opinię publiczną, bo postulatem było utrzymanie zatrudnienia. W innym wypadku okupacja lokalu banku finansującego niewielką firmę przemysłową miała za cel wymuszenie kredytu do czasu wypłaty wykonanych już przez firmę zamówień, czyli tym samym uniknięcie niezawinionego jej bankructwa. Także i tu opinia publiczna stoi murem za manifestującymi pracownikami. Kolejny krąg to przemoc celowa i ideologiczna. W ostatnich latach powstały we Francji dziesiątki grupek i organizacji głoszących otwarcie rewolucję. Przy czym L'Express dzieli je na klasyczną ultralewicę i anarcho-autonomistów. Dla tych ostatnich zasadą jest walka metodami nielegalnymi. Mają oni na koncie m.in. plądrowanie supermarketów i sabotaż linii superszybkiej kolei TGV oraz dokładnie wypracowane i objaśniane w podręcznikach metody działania i walki z policją. Jednych cieszy przemoc sama w sobie, swoje powołanie widzą w rozbijaniu witryn i starciach z policjantami, innym wydaje się, że w ten sposób zmienią społeczeństwo. Zaznaczmy, że w czasie piątkowych starć w Strasburgu wśród manifestantów antynato byli i ultrasi, i anarchoautonomiści, ale też granice między tymi kategoriami nie są bardzo wyraźne. Środowiska anarchoautonomistów to temat podjęty także przez Le Nouvel Observateur w dosyć dwuznacznym artykule pod tytułem Jak ultralewica stała się wrogiem. Teza artykułu jest następująca. Przez dłuższy czas władze policyjne zadowalały się samą obserwacją działalności anarchoautonomistów, aż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skorzystało z pretekstu sabotażu linii kolejowych, by przejść do ataku. Centralną postacią ruchu jest niejaki Jean Coupa, niezwykle zręczny w metodach działacz, znany policji już od 2002 roku, pochodzący z paryskiej rodziny lekarskiej, który po udanych studiach handlowych zrezygnował z kariery i osiadł na zapadłej wsi w masywie centralnym, gdzie stworzył swoisty ośrodek opracowujący rewolucyjne strategie. W raportach policyjnych zaznaczano, że publikacje powstałe w tym środowisku bardzo przypominają ton publikacji Action Directe z lat 70., tuż zanim organizacja ta zaczęła dokonywać politycznych morderstw i że istnieje obawa odrodzenia terroryzmu o ideologicznym zabarwieniu. Służby wywiadu wewnętrznego doliczają się dziś 450 działaczy ruchu anarchoautonomicznego, na teczkach których widnieje litera S, oznaczająca, że delikwent może stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Artykuł odebrałem jako dwuznaczny, dlatego że autorzy kładą nacisk nie na ideologię i deklarowane zamiary ruchu, lecz na metody i działania policji i MSW, oparte nie na dowodach, lecz przeważnie na poszlakach, które doprowadziły jednak do aresztowania Jean Coupata. Ale mamy też próbkę retoryki działaczy tego ruchu. Cytuję. najbardziej właściwe będzie, mając na uwadze płaczliwy patos, jaki wywołuje śmierć byle obywatela, atakowanie raczej celów materialnych niż ludzi, których one symbolizują. Będzie to strategicznie korzystniejsze. Dlatego musimy kierować się ku wszelkim działaniom właściwym gerilli, takim jak anonimowe sabotaże i różne akcje niepodpisane. RFI.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Łagodne, zielone wzgórza noszące ślady małej i wielkiej historii, ceglane wieże, dzwonnicze miasteczek, nieczynne szyby kopalni, Arras z Arras i największy w Europie pchlitark w Lille. Północna Francja zyskała wiele na sukcesie filmu Danny Boona, jeszcze dalej niż północ. Turyści przybywają tam nawet z Australii, ale jak to mówią, kowboj zrobił swoje, kowboj może odejść. Poznawszy serdeczność i gościnność tutejszych mieszkańców, przyjrzyjmy się turystycznym walorom regionu Nord-Pas-de-Calais. W roku 2008 wpływy z turystyki w północnej Francji przekroczyły 3 miliardy euro. 45% gości stanowią obcokrajowcy, 55% Francuzi. Na ogół są to krótkie pobyty oparte na aktywnym zwiedzaniu. Do dyspozycji wystawy czasowe, stałe zbiory muzealne, wycieczki po polach bitewnych i w kopalniach Leward. W Arras odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy, gdzie w serdecznej atmosferze spotykają się twórcy kina i chłonna wrażeń publiczność. Tłumy gości ściągają na bożonarodzeniowy jarmark. Być może na sobotnim targu spotkamy państwa Duda, polsko-włoskie małżeństwo z Enin Beaumont, sprzedające polskie ciasta i sery po okolicznych miasteczkach. Również w ciągu roku region Nord-Pas-de-Calais nie zasypia gruszek w popiele. Instytut Świata Arabskiego po wystawie w Paryżu zorganizował w Muzeum Sztuk Pięknych w Arras ekspozycję Bonaparte w Egipcie. Ponad 400 eksponatów, dokumentów i dzieł sztuki wypożyczonych przez największe muzea francuskie i europejskie ukazuje dzieje kampanii napoleońskiej w Egipcie, odczytanie hieroglifów przez Champolliona i relacje ówczesnego świata zachodniego z Egiptem. Wystawa zyskała znaczący dodatek w osobie Augusta Eduarda Marietta, urodzonego w Boulogne-sur-Mer, pochowanego w Kairze, francuskiego egiptologa. Warto odwiedzin jest samo Muzeum Sztuk Pięknych, mieszczące się w budynkach XVIII-wiecznego opactwa świętego Wasta, gdzie znajdujemy słynne Arrasy, XVIII-wieczną makietę miasta oraz niedużą kolekcję rzeźby średniowiecznej i malarstwa europejskiego. Wśród zgromadzonych tam obrazów nie przeoczmy wczesnego arcydzieła Pietera Bruegla Młodszego, Spis ludności w Betlejem. Opactwo i przyległa doń katedra noszą imię świętego Wasta, nauczyciela króla Chlodwiga, eremity, który w VI wieku uwolnił miasto od okrutnego niedźwiedzia. Zwierz stał się łagodny jak baranek, a mieszkańcy zyskali rentowne sanktuarium. Czas leci, a nam jeszcze pozostał do obejrzenia północny sektor pól bitewnych z okresu I wojny światowej. W okolicach miasteczka Neuville-Saint-Vaast leżą pochowani polscy i czescy żołnierze, którzy walczyli za waszą wolność i naszą. Osobliwą atrakcją będą podziemne galerie Arras, Bov, gdzie wydobywano wapień do budowy miasta. W czasie bombardowań II wojny światowej chroniły one mieszkańców. Umieszczono tam wojskowy węzeł komunikacyjny. Z Arras kierujemy się do historycznego centrum górniczego w Leward. Przewodnikiem po nieczynnej kopalni i muzeum jest pan Daniel Frank, który przepracował w różnych kopalniach 32 lata życia. Spokojny, postawny Daniel napawa ufnością w mrocznych korytarzach ukazujących metody wydobycia węgla i warunki pracy górników na przestrzeni stuleci. Miejscowe muzeum oddaje honorowe miejsce Polakom i ich rodzinom. Znajdujemy tam dokumenty imigrantów, osobiste pamiątki, ulotki strajkowe, gazety, stroje regionalne, przedmioty kultu, które przypominały im o pozostawionej daleko ojczyźnie, a ich dzieciom pozwalały zachować podwójną kulturę. Francuzi czcili z Polakami barburkę i jak Daniel bywali na najlepszych w okolicy potańcówkach. Jednego weekendu nie starczy na obejrzenie zaułków i placów starego miasta w Lille, które stało się popularnym celem turystycznym, od kiedy w roku 2004 wybrane zostało kulturalną stolicą Europy. Gród książąt Burgundii, flamandzkie południe, habsburskich Niderlandów, Holandów. Kość niezgody między Francją Ludwika XIV a Holandią. Lille zostało ostatecznie przyłączone do Francji w wyniku pokoju utrechckiego w roku 1713. Burzliwe dzieje pozostawiły perły dawnej współczesnej architektury. Imponujący główny plac, Grand Place, serce starówki. Wieżę Riour, pozostałość po XV-wiecznym pałacu książąt burgundzkich. Pięcionawowy kościół Saint-Maurice z XIV i XIX wieku, utrzymany w stylu flamandzkim. Gmach giełdy, teatr hospicjum księżnej, założone w 1237 przez Joannę, księżną Flandrii, mieszczące ciekawą kolekcję fajansów, przedmiotów kultu, mebli i malarstwa flamandzkiego z XVII i XVIII wieku. Katedrę Notre-Dame de la Treille z XIX i XX wieku z zachodnią fasadą z prześwitującego marmuru, imponującym dziełem Pierre'a Louisa Carliera z 1999 roku, będącym wyzwaniem dla praw fizyki i hymnem dla światła. Przy ulicy Garbatych Kotów znajdziemy sklep rybny w stylu Art Deco. Przy ulicy Nadziei utrzymany w XVIII-wiecznym stylu salon herbaciany i sklep cukiernika Merta. Kamienice Rue de la Monnaie noszą ślady austriackiego oblężenia z 1792. Starówka w Lille przyciąga niepowtarzalną atmosferą swych estaminy, flamandzkich auberge, gdzie jak nigdzie indziej smakuje białe piwo La Goudal, ważone wedle starodawnych przepisów à l'ancienne. Wszystkie przydatne linki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku. Pisane razem. RFI.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
W niedzielę 29 marca zmarł Maurice Jarre, jeden z najsłynniejszych francuskich kompozytorów, jeden z tych, którym udało się zrobić wielką karierę w Hollywood. Napisał muzykę do ponad 150 filmów, współpracował z wielkimi reżyserami, m.in. z Alfredem Hitchcockiem w filmie Topaz, z Johnem Hustonem, Człowiek, który chciał być królem, Volkerem Schlöndorfem, Blaszany Bębenek, Clintem Eastwoodem, Firefox i Peterem Weirem, Wybrzeże Moskitów. Największe sukcesy przyniosła mu współpraca z brytyjskim reżyserem Davidem Leanem, bo to właśnie za muzykę skomponowaną do jego filmów zdobył wszystkie trzy Oscary. W 1962 za kompozycję do Laurence Zarabi, w 1965 do Doktora Żywago i w 1984 do Drogi do Indii. Był ponadto 6 razy nominowany do Nagrody Akademii, zdobył 4 Złote Globy, 2 Nagrody BAFTA i dziesiątki innych wyróżnień. Przypomnijmy jedną z tych oscarowych kompozycji, muzykę do filmu Laurence z Arabii. Maurice Jarre wspominał w jednym z wywiadów, że miał na jej skomponowanie zaledwie 6 tygodni, a musiał napisać kompozycję na 2 godziny muzyki. Skoro już przy Oscarach dla Maurice'a Jarra jesteśmy, to przypomnijmy również fragment muzyki z filmu Doktor Żywago, piosenka Lary. Warto przy tym zauważyć, że niewielu kompozytorów zdobyło takie uznanie w oczach fabryki snów jak Francuz Maurice Jarre. Pierwszą muzykę do filmu Maurice Jarre skomponował w 1952 roku. Ostatnią nagrodę odebrał w lutym bieżącego roku na festiwalu w Berlinie, gdzie został nagrodzony honorowym Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości. W 2006 roku Maurice Jarre świętował 60-lecie swojej kariery zawodowej. Ceremonia miała miejsce w sali audytorium w Lyonie, mieście, w którym w 1924 roku Maurice Jarre przyszedł na świat. Pierwsze lata jego kariery to jeszcze Francja. Dopiero w połowie lat 60. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i już do Francji nie powrócił. Zmarł w Los Angeles. Pisał muzykę zarówno do wielkich produkcji, takich jak na przykład Najdłuższy dzień, film o lądowaniu aliantów w Normandii z udziałem całej plejady wielkich gwiazd, jak i do ambitnych filmów, takich jak Zmierzch Bogów czy Blaszany bębenek, i do filmów całkiem lekkich, takich na przykład jak Uwierz w ducha. Przypomnijmy fragment kompozycji do Blaszanego bębenka. Jarre był czterokrotnie żonaty i miał troje dzieci. Jedno z nich to słynny muzyk i kompozytor, prawdopodobnie większości naszych słuchaczy doskonale znany, jeden z prekursorów muzyki elektronicznej, Jean-Michel Jarre. Pozostała dwójka również wykonuje zawody artystyczne. Po śmierci Maurice'a Jarre'a hołd oddali mu francuscy politycy, m.in. prezydent Nicolas Sarkozy, minister kultury Christine Albanel, a także wiele postaci ze świata kultury. Ale to z pewnością nie te oficjalne wyrazy uznania miałyby największe znaczenie dla kompozytora, lecz świadomość, że jego muzyka trwa nadal i nadal cieszy słuchaczy.
radio du monde.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
W dniach 3 i 4 kwietnia odbyła się na Sorbonie sesja naukowa zatytułowana Emigracyjni intelektualiści wobec reżimów totalitarnych. Dwudniowa konferencja została zorganizowana przez działający na tym uniwersytecie Ośrodek Cywilizacji Polskiej. Z powodu trwającego strajku na wyższych uczelniach francuskich dużym sukcesem było samo zorganizowanie tego spotkania. Do ostatniej niemal chwili nie było wiadomo, czy dojdzie do konferencji. Tematem referatów i dyskusji była postawa intelektualistów zmuszonych do emigracji z krajów komunistycznych, jak emigranci rozumieli swoje obowiązki wobec ojczyzny, jak je realizowali, w jaki sposób kontaktowali się z krajem i przedstawicielami innych środowisk emigracyjnych, a także w jaki sposób byli przyjmowani przez elity francuskie. Temu spotkaniu przyświecał jeszcze inny cel, o czym rozmawiamy z organizatorem, profesorem Wojciechem Fałkowskim.
Chodziło o pogodzenie naszych doświadczeń emigracji polskiej, a zwłaszcza kultury i Instytutu Literackiego w Maison Lafitte, z problematyką szerszą i, powiedzmy od razu, uniwersalną. To znaczy ranga kultury, dorobek emigracji politycznej polskiej, nie tylko związanej z kulturą, ale kultura tutaj odegrała rolę rzeczywiście zasadniczo ważną, jest bardzo dobrze widoczna w perspektywie właśnie szerszej, w perspektywie innych środowisk i grup politycznych, które musiały uciekać z krajów zajętych przez komunizm. A druga rzecz to jest wpisanie tego w kontekst uniwersalny, w emigracji chilijskiej, hiszpańskiej, również z różnych krajów trzeciego świata, czyli ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj, bardzo często zrywając więzy rodzinne także, i stanęli przed alternatywą czy pytaniami dotyczącymi nie tylko ich przyszłości osobistej, ale obowiązków wobec społeczeństwa, które opuścili, wobec narodu własnego, wobec własnej kultury. Dobrze to oddał w swoim wystąpieniu Antonin Lim, który powiedział: que faire? Co robić? Prawda? To jest trochę taka właśnie esencja problemów, które stoją przed każdym emigrantem politycznym. Co robić, żeby zachować tożsamość kulturową? Jak utrzymać kontakt ze własnym środowiskiem, które zostało w kraju? No i czy istnieje coś takiego jak obowiązek intelektualisty wobec własnego narodu i własnego społeczeństwa?
Padło słowo dziedzictwo. Czy organizacji tej konferencji nie przyświecał jeszcze inny cel? Wpisanie dorobku kultury na listę UNESCO?
Z całą pewnością. To jest pomysł, który rzeczywiście się noszę już od 2 lat, od poprzedniej sesji programu Pamięć Świata. I rzeczywiście wniosek o wpisanie zbiorów archiwalnych znajdujących się w Maison Lafitte, paryskiej kultury i Instytutu Literackiego, został już złożony w UNESCO do wpisu na listę światową. Decyzja będzie podjęta przez niezależne gremium międzynarodowe w lecie 2009 tego roku. No a ta konferencja jest, powiedzmy wprost, częścią szerszego planu, który polega znowu na 2 rzeczach. Po pierwsze, pokazania w perspektywie nowej, międzynarodowej, takiej rywalizacji również paryskiej kultury i jej dorobku. A druga rzecz, no, żeby nasi koledzy, również oficjele z UNESCO, usłyszeli, zobaczyli, wzięli to pod uwagę.
O Paryżu i emigrantach ze wschodu mówił również Georges Ming.
Paryż był rzeczywiście miejscem twórczości artystycznej, miejscem nowych doktryn filozoficznych w latach 50., 60. I to wszystko przyciągało. Przyciągał na przykład Paryż na przykład krytyką stalinizmu, która istniała. tutaj było dużo uchodźców z Rosji, były słynne procesy, które powodowały, że w inteligencji paryskiej następowały rozłamy i o tym Polacy, intelektualiści polscy wiedzieli, przychodzili z tego powodu także. Były jednak osoby, to nie jest tak czarno na białe, były osoby, które słuchały Polaków, które zdawały sobie sprawę z tego, że intelektualiści polscy, na przykład tacy jak Miłosz, przywożą ze sobą bardzo ważne rzeczy, opowiadają, co się rzeczywiście dzieje, prawda? I to też było instrumentalizowane do pewnego stopnia, na przykład inteligencja antykomunistyczna, powiedzmy francuska, używała tego w walce przeciwko monopolowi partyjnemu partii komunistycznej francuskiej, która, nie trzeba zapominać, w tym pierwszym okresie, latach 50., 60., miała 25-27% głosów we Francji. To była ogromna siła polityczna, terroryzująca inteligencję francuską, inną niż komunistyczną. Także to też była do pewnego stopnia instrumentalizacja słowa uchodźców, ale to też czyniło, że następowały jakieś takie miejsca wspólnoty intelektualnej, które potem się rozwinęły znacznie bardziej. Oczywiście im bardziej rozpływał się twardy komunizm, im bardziej następowało prawdopodobieństwo, że jest możliwa pewna ewolucja tego reżimu.
O sytuacji we Francji i poglądach francuskich środowisk intelektualnych i politycznych na działalność emigrantów ze wschodu mówili Antoine Marais z Inalco, Pierre Grémion z Paris 4, Jacques Rupnik z CNRS, który opisywał w swym referacie niełatwe życie emigrantów ze wschodu.
Jacques
Rupnik podkreślił, że trudności intelektualistów o emigrujących do kulturalnej stolicy świata, jak Paryż nazywał Czesław Miłosz, były dwojakie. Przybywali oni do mitycznego, wyobrażonego przez siebie kraju, przesiąknięci podziwianą przez nich kulturą i literaturą francuską, konfrontowali swe wyobrażenia z rzeczywistością i odkrywali też, że we Francji powojennej krytyka Związku Sowieckiego była źle widziana, a elity intelektualne zamknięte na argumenty inaczej myślących. To dla emigrantów ze wschodu było bolesne i niezrozumiałe, choć nie wszyscy, na szczęście intelektualiści francuscy, należeli do nurtu progresistów. Wśród uczestników tej konferencji znaleźli się oczywiście przedstawiciele innych emigracji, emigracji czeskiej, Antoni Lienk, węgierskiej, Peter Kende, rumuńskiej, Magda Karneci oraz rosyjskiej, Natalia Gorbaniewska. Pani jest najlepszym przykładem związków między emigracją polską i rosyjską, ale takich przykładów było więcej.
No, ja by powiedziała, że najlepszym przykładem był od początku do końca swojego życia Władimir Maksymow. To on zaczął współpracę z kulturą jeszcze kiedy byłam w Moskwie. To ja byłam jego pomocnikiem i mam nadzieję, że nie złym. Ale w ogóle przyjaźń między emigracją polską a rosyjską i nawet gdzieś po stanie wojennym między młodzieżą emigracyjną polską a rosyjską, co obserwowałam na przykładzie moich synów i cały czas w moim domu była ta młodzież polska. To jakoś było dla nas normalnie. Normalnie było, że na przykład kiedy uczestniczyliśmy w demonstracji przed ambasadą PRL-u, natychmiast po ogłoszeniu stanu wojennego, to tam był na przykład Aleksander Ginzburg z dwoma swoimi synowa na ramieniach. No to tak nawet nie, jakby nie stawiono pytania, czy trzeba tam współpracować. Nawet jakoś nie czuliśmy jako współpraca. To było nasze wspólne życie. I w to życie wchodziła też praca.
Najobszerniej na tej konferencji omawiana była działalność Instytutu Literackiego i Kultury. Dzieło Jerzego Giedroycia wywarło ogromny wpływ na środowiska międzynarodowej migracji na Zachodzie po 1945 roku, co zgodnie podkreślali uczestnicy sesji. Portret polityczny redaktora Jerzego Giedroycia przedstawił historyk Marek Kornat z panu. O roli kultury mówili m.in. Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale oraz Andrzej Paczkowski, również z panu, który zwrócił uwagę na ciągłość idei ewolucjonizmu obecnej już w tekstach Juliusza Mieroszewskiego, a przełożonej na czyn wiele lat później. Czy można założyć, w pewien sposób przypuścić, że okrągły stół był gdzieś wynikiem pomysłów środowiska kultury?
No, tak daleko bym nie poszedł, że to było wynikiem tego pomysłu, ale to było na linii tego pomysłu. To znaczy, okrągły stół się jakby dobrze komponuje z tymi założeniami, które Mieroszewski i Giedroyć także po 56 roku przyjmowali, że niepodległość Polski może być osiągnięta przez zmiany wewnątrz Polski i wewnątrz bloku komunistycznego, a nie przez to, że Amerykanie wypowiedzą wojnę na przykład, bo takiej wojny nie będzie. Na to nie można liczyć. I zakładali jednocześnie, że najlepiej byłoby, żeby te zmiany miały charakter ewolucyjny, pokojowy, żeby nic nie burzyć, żeby się krew nie przelewała, żeby nie wybuchły z ich powodu jakiekolwiek wojny domowe. No i ponieważ okrągły stół był, jak to Węgrzy nazwali, to rewolucja wynegocjowana, no więc to właściwie o to chodziło.
Publicysta i redaktor pisma Dialog, Bazil Kerski, przypominając, że Jerzy Giedroyć nie wyobrażał sobie skutecznej polityki wschodniej bez ścisłej współpracy z demokratycznymi Niemcami, wygłosił bardzo ciekawy referat na temat podjętej przez środowisko kultury zaraz po II wojnie światowej próby stworzenia stosunków polsko-niemieckich na nowych zasadach. O tym aspekcie działalności Jerzego Giedroycia rzadko się mówi.
Znaczy, jest pewne nieporozumienie w polskim myśleniu o Giedroyciu. Mianowicie nie zauważa się, że Giedroyć myślał o całej Europie.
Trudno w tak krótkiej audycji streścić dwudniowe obrady. Sądząc po wypowiedziach i przedłużających się dyskusjach po wygłoszonych na Sorbonie referatach, temat postawy emigracyjnych intelektualistów wobec reżimów totalitarnych nie został wyczerpany. Pokazanie powiązań środowisk emigrantów z różnych krajów Europy Wschodniej, a także ich pozycja wśród intelektualistów francuskich jest jednak ważnym przyczynkiem do najnowszej historii Europy.
RFI. I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Il a des yeux de grands yeux noirs, des yeux de femme, qui raconta tout seul déjà tout le drame de ces soirs où les boîtes ferment, qui laissent un cœur qu'il faut traîner jusque chez soi, son pauvre cœur. Il a des mains un peu trop grandes, un peu trop fortes, qui lui font dire parfois qu'il voudrait être morte. Quand il a trop fumé, trop bu et trop chanté, de ces nuits où il n'arrivait pas à rentrer. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du savon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Fait appeler mademoiselle. Elle est très seule mais n'est jamais triste en public. Une vraie femme doit savoir rester pudique. Et quand elle rit un peu trop fort, un peu trop faux, c'est pour ne pas répondre aux questions des badauds. Elle aurait voulu avoir
voir son petit commerce, son petit machin sans prétention, sa petite adresse. Elle y aurait vendu des dessous en dentelle pour de vraies fesses, de vrais seins, de vraies femelles. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures, un talon et des fleurs dans son chignon. Appelez mademoiselle. Sa jeunesse de famille a claqué dans les doigts. Il regarde ce corps qu'il ne reconnaît pas. On ne peut pas dire qu'il soit fraîche comme les roses. Au moins il échappera à la ménopause. Il a rêvé sa vie en film et en chanson. Un brouhaha d'amant aimant plein de passion. Il y chantait des airs romantiques et charmants. Et les femmes étaient jalouses de son talent. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons. Et des fleurs dans son chignon.